naszym studiu gość Michał Łańko, współautor książki Operacyjniak, współautor wraz z Adrianem Ksyckim książki, która budzi duże dyskusje i jest, odbiła się szerokim echem. Muszę powiedzieć, że jeden z kolegów mi polecił tę książkę i powiedział, że przeczytał tę książkę jednym tchem. To chyba najlepsza recenzja, jaka się może zdarzyć.
Tak, zgadza się. Witam wszystkich serdecznie. To bardzo miłe słowa. Rzeczywiście spotykamy się z taką opinią, że książka jest do połknięcia na raz, także niektórzy zasiadają do niej wieczorem, kończą w nocy i twierdzą, że nie mogli się od niej oderwać.
Michał Łańko to były policjant, tak?
Tak, zgadza się.
Książka ma 320 stron, tyle wiemy. I o czym jest w zasadzie ta książka? Operacyjniak. To jest o pracy, to jest powieść oparta na faktach, czy taka trochę relacja, trochę takie zdjęcie, taki flashback z przeszłości roboty policjanta operacyjnego, bo pan pracował jako policjant operacyjny w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku.
Tak, zgadza się. Dokładnie, Wydział Kryminalny. Książka troszkę pokazuje tutaj kuchnię tej pracy operacyjnej. No jest ona napisana w formie, nazwijmy to, reportażu fabularyzowanego. Nie jest to typowa recenzja czy relacja ze spraw, które oczywiście zaistniały w latach 2009-2017. Są to wybrane sprawy. Tutaj nadaliśmy wraz z Adrianem taką dosyć ciekawą fabułę, żeby stworzyć tutaj zainteresowanie czytelnika. Nie jest to tylko klasyczny wywiad, że po którym przeczytaniu już, nie wiem, 30 strona, nie chce się już tego, nazwijmy to, mielić. Niemniej tutaj stworzyliśmy na potrzeby tej książki postać Roberta Młodziana. Jest to postać, która uosabia tak naprawdę...
Alter ego Michała Łańko, czy nie?
Niekoniecznie, bardziej bym powiedział, zespołu chłopaków
czyli, z działu kryminalnego. Czyli to jest taki skrócony, zebrany, średni obraz policjanta operacyjnego, tak, Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w czasach, kiedy pan tam służył, tak?
Tak, tak.
Czyli zgadzam. Każdy z kolegów, z którym pan służył, może tam znaleźć kawałek siebie?
Dokładnie tak jest i rzeczywiście spotkałem się już kilkukrotnie z takim właśnie feedbackiem, że słuchaj, odnalazłem się w drugim, w czwartym rozdziale, ktoś inny w piątym, siódmym. Rzeczywiście Robert Młodzian to nie jest konkretna osoba, to jest bardziej obraz chłopaków. Ma to oczywiście swój cel taki, żeby zachować anonimowość ich nazwisk, też jakby nie nakierunkowywać na te osoby konkretnie. Oprócz Roberta Młodziana są oczywiście jeszcze inne postaci. Nie miałby tu racji bytu opisywanie 20 ludzi, bo tak, tak mniej więcej taki jest skład Wydziału Kryminalnego.
Ale rozumiem, że wykorzystał pan albo jakieś zachowania, albo powiedzenia, albo zwyczaje swoich kolegów ze służby, tak?
Tak, zgadza się.
I dlatego się odnajdują w tych...
Odnajdują się tak dokładnie, między innymi też w oparciu o sprawy, które akurat, w których Robert Młodzian uczestniczy, bo nie jest tak, że każdy pracuje przy każdej sprawie. Oczywiście wspieramy się przy realizacjach. Gospodarzem sprawy czasami jest policjant X, czasami jest policjant Y.
Na czym polega praca policjanta operacyjnego? Co tak naprawdę on robi? Jeździ, śledzi, przygląda się, sprawdza ludziom bilingi, zagląda do śmietnika. Jak to jest?
No po części już tutaj pan redaktor odsłonił kulisy.
Ale serio, grzebiecie w śmietnikach? Grzebaliście?
Jeżeli jest taka konieczność, to tak.
A po co się to robi?
No niekiedy można tam znaleźć sporo rzeczy ciekawych, zwłaszcza przy profilowaniu, przepoznawaniu, powiedzmy, figuranta.
Kto to jest figurant? Musimy wyjaśnić, bo macie swój metajęzyk, który nie każdy rozumie.
Tak, sporo tych pojęć jest zawartych właśnie w treści książki, więc tutaj zachęcam do tejże lektury. Akurat ten aspekt edukacyjny też się pojawia.
No tak. Więc
figurant, no osoba oczywiście będąca w zainteresowaniu naszym policjantów i jeszcze oczywiście w tych metodach pracy tej niejawnej, więc tak to wygląda. Zanim osoba stanie się podejrzaną, czyli usłyszy zarzuty, no trzeba udowodnić przestępstwo, czy ta działalność przestępczą, którą się zajmuje taka osoba bądź grupa, to dzieje się po cichu. Są grupy przestępcze, które nie lubią rozgłosu, prawda, więc trzeba takie grupy umiejętnie zinwigilować i zebrać ten materiał, który musi mieć wartość procesową w przyszłości, bo to, że coś wiemy, czy ludzie wiedzą, tak jak niekiedy się słyszy, przecież wszyscy wiedzą, że on robi to czy tamto, no nie wystarczy to dla prokuratury, a tym bardziej dla sądu. Tutaj musi zadziałać ta komórka właśnie operacyjno-rozpoznawcza, cały Wydział Kryminalny, w zależności od sekcji, której odpowiadają te działania przestępcze, prawda?
Czy to rozumiem, że wy na co dzień nie chodzicie w mundurach jako operacyjni, czy nie chodziliście, biorąc pod uwagę ludzi, którzy zakończyli służbę, bo po prostu się wtapiacie w społeczeństwo, tak?
Dokładnie, to jest praca po cywilnemu, niczym się nie wyróżniamy na tle społeczności, więc nie wiadomo, kiedy jest się tak naprawdę w służbie, a kiedy jest się prywatnie na zakupach. Policjantem jest się praktycznie całą dobę i niekiedy w prywatnych czynnościach też zwracamy uwagę, to już jest taki odruch, bo się, na przykład na to, że spotka przypadkiem człowiek czy figuranta, czy jakąś sytuację zauważy, to wszystko gdzieś mózg rejestruje, jakby tutaj nie ma takiego klasycznego odcięcia, a w tym czasie na przykład robię zakupy, czy odprowadzam syna do szkoły. Nie?
Ale co, jak pan w sklepie jest, to widzi pan, jak ktoś się dziwnie zachowuje i że to może być potencjalny złodziej sklepowy, czy nie?
No między innymi takie zachowania też są. Czasami powiem tak.
Ktoś coś zwraca uwagę, jakiś impuls jest,
sami,
tak?
Sami niekiedy policjanci wyglądają, bądź sprawiają wrażenie, jakby coś chcieli ukraść.
No właśnie, chciałem o to zapytać, bo to się też często pojawia, na przykład podczas zatrzymań. Potem świadkowie nam, dziennikarzom, opowiadają, że ci, którzy zatrzymywali, to wyglądali prawie tak samo, jak ci potencjalni przestępcy zatrzymywali, że niczym się w zasadzie nie różnicie, poza tym, że macie legitymację i broń.
No, to fakt.
A to jest specjalnie tak robione?
Wydaje mi się,
czy to jest taka moda wśród policjantów operacyjnych?
Nie, bardziej te cechy osobiste, cechy psychofizyczne policjanta kryminalnego no, sprawiają faktycznie takie wrażenie, że mogą oni wyglądać, bądź niekiedy zachowywać się, sprawiać wrażenie, jakby byli po drugiej stronie.
Ale to jest celowe?
Wydaje mi się, że celowe nie, natomiast jest to jeden z elementów niezbędnych do tego, żeby trafić do komórki kryminalnej, ponieważ to też jest brane pod uwagę, te uwarunkowania czasami, no...
Za bardzo się nie wyróżniać, tak?
Jak to mówią, ogień zwalczamy ogniem. Okay. I bym tak to może ujął, bo no, nie wszyscy mają uwarunkowania do tego, żeby móc sprostać takim obciążeniom, jakie niesie ta praca, ta służba za sobą. I w zderzeniu z tymi ludźmi, w zderzeniu z tymi sytuacjami, które napotykamy już przy realizacjach czy w trakcie prowadzonych czynności, musisz mieć te po prostu cechy. Musisz być tak jak te osoby, które tak naprawdę rozpracowujesz. Po części przynajmniej oczywiście.
A to jest też tak, jeżeli pan nie może mówić o tym, to proszę od razu powiedzieć, że pan nie może, że po prostu jak macie kogoś zainteresowaniu, to za nim jeżdżą policjanci operacyjni, sprawdzają, gdzie chodzi, z kim się kontaktuje, sprawdzają mu billingi, zaglądają do śmietnika, tak jak mówiliśmy. To jest taka ciężka, żmudna robota, która polega na tym, żeby no po prostu poświęcić na temu dużo czasu?
Tak, tu oczywiście nie ujawniam żadnej tajemnicy, mówiąc, czy przytakując to, na co pan redaktor zwrócił uwagę, to widzimy chociażby w filmach, więc...
No tak, ale tam jest to trochę czasami przerysowane. Ja mówię o takim zwykłym dniu, kiedy trzeba swoje parę godzin odsiedzieć gdzieś czekając, aż ktoś wyjdzie albo nie wyjdzie z domu.
Tak, dokładnie, no użyliśmy taki kolokwializm nawet w jednym z rozdziałów, że odmrażanie sobie tyłków w samochodzie to jest taka rzecz codzienna funkcjonariusza operacyjnego. Tak, inaczej ciężko jest zdobyć te ustalenia, informacje, fakty, jak starymi dobrymi metodami. No, trzeba inwigilować środowisko na różne sposoby. Oczywiście niejawne, nie o wszystkich mogę mówić, nie o wszystkich jest tych czynnościach wspomniane w książce, ale tak, to tak mniej więcej polega na tym, że trzeba swoje wysiedzieć, wypatrywać, wychodzić.
A trzeba czasami pobiegać za kimś?
Oj tak, też.
Tak?
To się też zdarzają takie akcje już przy samych realizacjach, dlatego tu bardzo kluczowe zawsze było właściwe zaplanowanie takiej realizacji, żeby
nie trzeba było biegać.
Nie trzeba było biegać i najlepiej, żeby też było bezpiecznie, także jak najrzadziej w domach takich osób, bo tu wiadomo, to jest ich teren, nie wiemy, na co możemy napotkać. Natomiast ulica czy otwarta przestrzeń, to już jest nasz teren.
Czyli wykorzystujecie po prostu przewagę, taką trochę asymetrię, tak?
Tak, tu bardzo ważne jest takie rozpoznanie i wiedza terenowo-posesyjna, żeby rzeczywiście to móc zaplanować. Tu nie ma nic, no niekiedy oczywiście czynności są podejmowane spontanicznie i trzeba dynamicznie podjąć decyzję w ułamku sekundy i działać. Tu nie ma miejsca na myślenie, ale jeżeli możemy, to oczywiście takie działania jak najbardziej zapanować właściwie trzeba. No, z różnych właśnie względów, między innymi bezpieczeństwo.
A były takie działania, podczas których musiał pan sięgać po broń albo na przykład strzelać do kogoś?
Sięgać po broń oczywiście niejednokrotnie musiałem, natomiast strzelać na szczęście nie.
Bo to jest ogromny stres, nie?
To jest ogromny stres, dokładnie. To jest sekunda na podjęcie decyzji i czasami ta sekunda może zaważyć na życiu twoim, osoby, do której oddajesz strzał, więc to jest naprawdę warte zastanowienia.
Ale nie wolno się wahać, bo można też stracić życie albo być świadkiem, jak kolega traci życie.
Tak, tak. To jest właśnie ten moment, masz sekundę na to, żeby podjąć te właśnie.
Ale ćwiczą was w tym, żebyście wiedzieli, że to jest ten moment? Czy to jest doświadczenie, obycie z bronią, nauka strzelania i tak dalej, czy to jest często tak dynamiczna sytuacja, że nie ma czasu na myślenie, po prostu jest odruch, jest impuls, jest pewna pamięć mięśniowa i to się robi?
Tak, szkolenia strzeleckie odbywają się cyklicznie, natomiast nie zawsze są one w odniesieniu do konkretnych sytuacji. Akurat takie szkolenia sytuacyjne odbywałem ze względu na Światowe Dni Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie, w których między innymi...
Byłem na tej imprezie.
Miałem przyjemność brać udział.
Setki tysięcy ludzi.
2,5 miliona.
No właśnie. Więc ja pamiętam, że ta impreza była opisywana jako najspokojniejsza impreza masowa o takiej skali w Polsce od wielu, wielu lat. To pewnie też był jakiś taki przekrój osób, które tam przyjechały, ale z drugiej strony to zabezpieczenie policyjne, ja pamiętam, że było naprawdę świetne, bo policjanci... Nawet jak widzieli, że ktoś tam gdzieś przebiega przez ulicę, to bardziej zwracali uwagę i pomagali niż karali. Może taki był wtedy prikaz i zostawmy to. Dobrze, czy Słupsk jest miastem przestępczości zorganizowanej albo takiej indywidualnej, czy nie odbiega od średniej w Polsce, po prostu zwykłe średniej wielkości miasto, gdzie pośród całego grona ludzi uczciwych, normalnych, przyzwoitych zdarzają się jednostki, które no, po prostu żyją z przestępczości?
Ja myślę, że czasy takiej mocnej czy przestępczości zorganizowanej już...
Lata 90, już, tak?
Tak, to mamy za sobą. Niemniej na każdym etapie pojawiają się osoby, grupy, które chcą dominować na jakimś tam rynku oczywiście, czy to samochodowym, czy...
No bo raz na jakiś czas się zdarzają jakieś takie sytuacje, kiedy mamy albo ktoś z kogoś napadnie, ale to bardziej mam wrażenie, że te... osoby się między sobą próbują coś załatwić albo kogoś zdominować.
Oczywiście w latach, w których pracowałem już teraz, to już 5, prawie 6 lat nie służę w policji, natomiast w tamtych latach rzeczywiście były grupy, które zajmowały się różnego rodzaju przestępczością, głównie narkotykową. Był spokój do momentu, kiedy nie weszły w jakieś fazy konfliktu. To
pewnie... Czyli o rynek, o zasięg, tak? Tak, o czerpanie korzyści z rzeczy nielegalnych.
Myślę,
tak?
że pan redaktor i słuchacze pamiętają, mieszkańcy Słupska zwłaszcza, czasy, kiedy ganiali tutaj po mieście z maczetami, napadali się wzajemnie, podpalali auta, to było dosyć...
Strzelali się nawet.
Strzelali się, tak, przy stadionie.
Przy stadionie, dokładnie. Tak, pamiętam tę sprawę.
Te sytuacje między innymi są opisane w książce, więc warto tam troszkę zerknąć bardziej od kuchni, jak to było może rozpracowywane.
No ale wy o tym wiecie, bo jak tak patrzę na czasami wokandy sądowe, to tam się przez lata, a czasami nawet dziesięciolecia przewijają te same nazwiska.
Tak, to same nazwiska z niektórymi wielokrotnie spotykaliśmy się.
Ale trudno być
trzeci.
Operacyjnym przy takiej sytuacji, przecież oni pamiętają, kto ich zatrzymywał poprzednim razem.
Tak, pamiętają,
jak wy to rozwiązujecie?
Pamiętają, edukują się przede wszystkim, ponieważ w materiale procesowym już później, po ewentualnym odtajnieniu tych materiałów niejawnych, no mają wgląd i uczą się, szkolą, wiedzą jak następnym razem, czego nie robić, czego unikać. I to oczywiście jest coraz trudniejsze.
Żeby nie dzwonić, tak?
Między innymi, tak. I gdzie się nie spotykać, czego nie robić. Uczą się, my też się uczymy, więc to ta praca była tak, można powiedzieć, równolegle prowadzona.
Uczycie się od siebie, tak?
Uczymy się od siebie, uczymy się na błędach, też uczymy się figurantów, ich zachowań, więc... Więc no to jest taki wyścig. Dzisiaj my was, jutro wy nas, oszukacie.
To zapytam wprost, bo pan już długo nie jest w służbie, może pan być trochę szczery. Narkotyki to duży problem?
Ogromny problem. Powiem szczerze, jeszcze w latach, w których pracowałem, to byłem członkiem zespołu do zwalczania przestępczości narkotykowej w Słupsku. Skala była bardzo duża. Czasami...
A co to znaczy duża skala?
Ilości, które tutaj przerzucane były przez miasto Słupsk, które tak naprawdę jest buforem pomiędzy Trójmiastem a a Szczecinem robiły wrażenie. Natomiast powiem, co mnie teraz...
Duże ilości?
Tak, duże ilości. To są setki kilogramów. Część oczywiście trafiała na rynek tu lokalny. Zwalczaliśmy to, na ile mogliśmy, uważam, że skutecznie.
A przerwałem, bo chciał pan o czymś powiedzieć szczególnym.
Tak, szczególnie w ostatnim roku czy dwóch latach bardzo mnie zdumiewało fakt ujawnienia tych produkcji klefedronu, który miał miejsce...
Mówimy tutaj zębowo i potęgowo.
I wcześniej potęgowo, tak. Helikoptery latały.
Tak. Black Hawki.
Black Hawki i ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Potężne ilości, skala ogromna, tam bodajże chyba 102 miliony czarnorynkowa wartość tych produktów.
Pewien człowiek, którego nie mogę tutaj wspomnieć, powiedział mi, pan to źle liczy, panie redaktorze. Jak zajęliśmy coś za 80 milionów, to jest warte 5 razy więcej, bo oni to rozrabiają, rozcieńczają i sprzedają razy 5. Czyli jeżeli znajdziemy narkotyki wartości 80 milionów, to tak naprawdę jest 400 milionów i tak to proszę liczyć, ale proszę się na mnie nie powoływać.
bardzo trafna uwaga. Rzeczywiście na końcowy rynek już do konsumenta z takiego kilograma dobre amfetaminy trafia mieszanina taka, że jest tej amfetaminy może rzeczywiście 15%, bo i takie ekspertyzy laboratoryjne trafiały w nasze ręce, więc...
Czyli rozrabiają to z czymkolwiek, tak?
Po kolei, tak, z czym się da, więc...
Ale to jest, bo zagrożenia za przestępstwa narkotykowe są ogromne, jeżeli chodzi o kary, ale też jak widać, zyski z tej nielegalnej działalności są równie ogromne i to jest największy magnes dla tych ludzi? Łatwy zarobek?
Tak, łatwy zarobek. Tym bardziej, że wrócę troszkę do naszej wcześniejszej rozmowy na temat grup zorganizowanych w latach 90., początek 2000 roku. Dilerzy przynależeli do konkretnych grup. To nie było taka
związanych sama, z dużymi miastami.
Z miastami, ale też lokalnie. Była to grupa, powiedzmy, człowieka o pseudonimie X, tam była grupa człowieka o pseudonimie Y. W chwili obecnej od wielu, wielu lat można powiedzieć, że w jednym bloku jest 5 dealerów, którzy nie są z nikim powiązani, więc to jest rynek, można powiedzieć, bardzo otwarty w tym momencie, co też pozwala młodym ludziom próbować, tak? A kupię 50 gram, rozrobię na 100 gram, sprzedam, zarobię. Ale już nikt do niego nie przyjdzie go opodatkować, czy można powiedzieć, zmusić do czegokolwiek.
Czyli dzisiaj z perspektywy służby policyjnej to jest trudniejsze do ustalenia, trudniejsze do złapania, bo kiedyś się złapało jednego dealera i on wysypywał swojego dostawcę i przy okazji łapano jeszcze innych dealerów. A dzisiaj to jest na tyle rozproszone, że tych dostawców narkotykowych jest dużo.
Tak, jest wielu dostawców. Ta sieć powiązań między tymi ludźmi jest na tyle zaburzona, co utrudnia znacznie.
Ale problem jest.
Właściwie tak, jest to problem, tak wspomniałem, każdy chłopaczek może sobie w każdej klatce sprzedawać i nazywać siebie dealerem, kupując z różnych źródeł dzisiaj od jednego źródła, jutro
to jak to skończyć?
Od następnego.
Czy to się w ogóle da opanować? Bo to już jest prawdziwa plaga. Jeżeli ktoś mi mówi, że bez większego problemu można w Słupsku kupić narkotyki, na ulicy wręcz.
Ja myślę, że
nie wiem, czy w to wierzyć, ale jeżeli tak mówią różne osoby, to być może jakaś prawda w tym jest.
W każdym mieście ten problem jest i będzie nadal. Natomiast w takim mieście jak Słupsk, ze względu na infrastrukturę, to nie jest do końca w ten sposób jak w Warszawie czy w Szczecin, Poznań, że stoi na każdym rogu dealer, można podejść, kupić dosłownie na ulicy.
To tak nie działa.
Nie, tak nie działa. To bardziej działa, troszkę jest to przeniesione gdzieś do tej niszowej strefy. Są jakieś oczywiście układy, układziki, ale nie jest tak, że można wyjść na ulicę, powiedzieć, że chce kupić narkotyki i zaraz dostaniesz narkotyki. No, trzeba też znać osobę.
Bo to może być operacyjny.
Może być między innymi operacyjny. Który...
I oby jak najczęściej był. Natomiast proszę powiedzieć, największy sukces pana służbie jest w tej książce? Może nie pana, tylko tego zespołu, bo jak rozumiem, to nie jest kwestia taka, że Michał Łańko chciał się wypromować i tu pokazać, jakim był super policjantem, jednym i jedynym na rynku albo w komendzie w Słupsku, tylko to jest też praca zespołowa. Sam jeden policjant niczego nie zrobi.
Bardzo słuszna uwaga. To jest tak naprawdę opisana praca całego wydziału w postaci tych bohaterów, które tam biorą udział. Między innymi, ale to też książka opisująca mieszkańców, ludzi, ich problemy, dramaty, które ich dotknęły niejednokrotnie, więc to też nie było na tyle łatwe do opisania, ponieważ to dotyczy realnych spraw, prawdziwych spraw. Dotykaliśmy tych delikatnych.
Ktoś popełnił przestępstwo, ktoś był skrzywdzony, ktoś zawsze ucierpiał, tak?
Tak, tu przeważnie mówimy o sprawcach, o przestępstwie, a rzeczywiście mało się mówi o ofiarach i pokrzywdzonych, ich rodzinach, bo rzeczywiście na pewno staraliśmy się nie szufladkować w tej książce, nie kategoryzować przestępstw na mocniejsze, które są efektywniejsze, tak, zabójstwa. Są też sprawy związane chociażby z włamaniami, które w skali tego, jaką osiągnęły przez grupę przestępczą, powodowały ogromne straty finansowe tych ludzi, ale to są utraty oszczędności, utraty.
No właśnie, w ostatnich tygodniach, w zeszłym roku i na początku tego roku mieliśmy taką serię włamań w Słupsku i w okolicach i w zasadzie my odbieraliśmy masę sygnałów od mieszkańców, od słuchaczy, od czytelników. Niech policja w końcu coś z tym zrobi, bo to jest już naprawdę coś, czego się ludzie zaczęli bać, tak?
Dokładnie, to jest ta uciążliwość społeczna czynu.
No właśnie, i policja sobie potrafi poradzić z taką rzeczą, czy nie? Bo nie słyszymy, żeby złapano tych ludzi.
Powiem szczerze, że to nie będzie spektakularne konferencje prasowe, jesteśmy na tropie.
Ale może powinna to policja zrobić, żeby pokazać, że jest w stanie zapanować nad tym zjawiskiem.
Myślę, że efektem końcowym będą zatrzymania, odzyskanie mienia, o ile oczywiście będzie to możliwe, bo nie do końca.
Ci byli sprytni, bo oni kradli tylko gotówkę.
No, taką sprawę, myślę, że chyba to wraca, bo między innymi w książce jest opisana sprawa, w której osobiście brałem udział i ją prowadziłem, w serii włamań do mieszkań, domów jednorodzinnych, w których tylko ginęła gotówka, biżuteria, zegarki.
Coś, co jest słabo namierzalne.
Karty bankomatowe.
No to już jest łatwiej
i namierzyć. I piny, bo w tamtych latach ludzie trzymali piny.
Albo zapisywali na karcie.
Na karcie, albo na karcie, ale raczej w barkach były, oczywiście z dokumentami. Przychodziła korespondencja, teraz mamy to wszystko w formie elektronicznej, ale wtedy było i rzeczywiście po kradzieży takich kart dokonywano wypłat przed północą, po północy. Maksymalnie ile się dało, więc to po 10-15 tysięcy, jak ktoś miał takie limity. A oczywiście przedmiotem włamań były domy adwokatów, tłumaczy, przysięgłych. No, wyszukiwali ludzi, którzy świadczyli usługi.
Bo niewiele osób o tym wie, że to złodziej pilnuje ofiarę, a nie ofiara złodzieja.
Tak, i to było 2-3 dni poprzedzone co najmniej dwudniową obserwacją tych właśnie sprawców.
Ja teraz słyszałem, że na przykład złodzieje obserwują nieruchomości za pomocą dronów. I w ten sposób sobie dokumentują zwyczaje, żeby nie siedzieć gdzieś tam w samochodzie i robić zdjęcia czy pilnować, tylko po prostu latają dronami i dzięki temu wiedzą, kto jak pracuje, jak wychodzi, jak wraca do domu.
Myślę, że tak. Każda metoda jest dobra. Na pewno jedną z najgorszych dla pokrzywdzonych metod jest chwalenie się, że opuszczamy dom, wyjeżdżamy.
Tak. Jesteśmy na wakacjach, 2 tygodnie.
Wręcz zdjęcia już z lotniska, że wyjechaliśmy. Tak. I to jest takie.
Czyli zdjęcia z wakacji wrzucamy po powrocie, jeżeli w ogóle wrzucamy.
Wrzucajmy, chwalmy się tym, ale już po powrocie, a nie relacja.
Dobrze. Jakaś sprawa, która panu nie daje spokoju po tych latach, bo się nie udało jej rozwiązać, czy nie ma takiej sprawy, bo te największe udało się jakoś tam rozwikłać, a te mniejsze, no to czasami się po prostu nie udaje i koniec.
Spraw takich jest sporo, niemniej w większości czasu spędziłem w zespole do zwalczania przestępczości narkotykowej i tych porażek było równie tyle, co sukcesów, więc ciężko tutaj mówić, że są tylko sukcesy i...
Ale jak pan widzi, jak tutaj koledzy znajdują fabrykę narkotyków, to trochę pan zazdrości?
O, ja to oczywiście chciałbym w tym uczestniczyć jak najbardziej, bo może nie tyle co zazdrość, ale to jest tak
duma?
Duma, tak. Duma
bo to pana koledzy pewnie część jeszcze służy, tak?
Tak, część służy, część właśnie już jest w Centralnym Biurze Śledczym i jakby tutaj też ta rotacja jest. Ale duma rozpiera oczywiście ciekawość, jak to wygląda, bo to chciałoby się tam już być, zobaczyć. To są też bodźce, które napędzają
adrenalina.
Prawda, adrenalina właśnie do takiej pracy i to nawet nie wiesz kiedy, 3 dni spędziłeś w firmie i czas wracać do domu, a sobie się spać jeszcze nie chce, jesteś nakręcony, a czynności jest od groma. To nie jest tylko tak, że
wchodzimy już to jest, tam trzeba to wszystko pospisywać, poskładać i tak dalej.
Tak, samo zabezpieczanie trwa.
A zazwyczaj przestępcy wpadają przez własną głupotę, przez błąd czy przez arogancję? Jak to bywa?
No myślę, że po trosze z każdej...
Z każdego powodu.
Z każdego powodu, tak. Też oczywiście musimy czekać na te błędy, bo nie ma idealnych zbrodni.
Przestępcy zawsze myślą, a mnie to nie złapią.
Tak, nie złapią. Tyle mi się już czasu udawało. I rzeczywiście mogą mieć takie przeświadczenie, oczywiście mylne i oby jak najczęściej mylne. I oby liczyli się z tym, że prędzej czy później kryminalni zapukają do ich drzwi. No chyba, że poważniejsze przestępstwa, no to
nie będą pukać, tylko poczekamy, aż wyjdziesz.
Drzwi pofruną i do mieszkania wlecą granaty hukowe.
No i panowie z tak zwani czarni, tak? Na nich mówicie? Czarni. Czyli służby, specjalny ten oddział, tak?
Oddział kontrterrorystyczny.
Gdzie można tę książkę kupić?
No, myślę, że wszędzie, już w każdej księgarni jest. Premiera była 23 stycznia. Dostępna.
Ale
już pan
czuje tą trochę sławę, trochę taki fame? Czy na spokojnie pan do tego podchodzi?
Podchodzę na spokojnie, ale rzeczywiście książka fajnie weszła w rynek, zwłaszcza fanów true crime'u. To jest tak naprawdę ta kategoria.
Za chwilę pewnie będzie audiobook, o ile już nie jest.
Audiobook jest. Już jest. Od dawna, od samego początku jest pan Filip Kosior rewelacyjnie.
Fajnie czyta.
Oj tak, to ma też wysokie recenzje, więc zachęcam do audiobooku.
Dobry głos.
Dobry głos, bardzo fajnie moduluje, więc to nie usypia człowieka, wręcz przeciwnie, no nie chce się odkładać słuchawek.
Bardzo dziękuję, te pół godziny nam minęło po prostu błyskawicznie. Polecam państwu Adrian Ksycki, Michał Łańko, operacyjniak, True Crime, czyli książka bazą, pewną osnową, podstawą jest to, co działo się w Słupsku. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.